Około 20 milionów Polaków ma zbyt wysoki poziom cholesterolu. Większość z nich jednak wciąż to lekceważy, bo przez długi czas nie odczuwa żadnych dolegliwości z tego powodu. Tymczasem nieleczona hipercholesterolemia prowadzi nieuchronnie do powstawania chorób układu krążenia, które wciąż są najczęstszą przyczyną umieralności Polaków. Jakie znaczenie w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych ma utrzymanie właściwego poziomu cholesterolu? O tym właśnie mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest doktor habilitowany nauk medycznych Anna Lisowska, adiunkt w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
W trakcie audycji czynny jest jak zawsze nasz telefon 85 744 2222. Zanim jednak zechcą państwo zadać pytanie, radziłbym posłuchać, ponieważ ułożyliśmy tak, żeby odpowiedzieć właściwie na te najczęściej zadawane pytania i rozwiać wiele mitów, wątpliwości. Być może nam się to uda bez dzwonienia do nas, ale jeśli ktoś chce coś zapytać, bardzo proszę. Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Na temat cholesterolu chyba wszyscy myślą, że wiedzą. Więcej wiedzą mitów pewnie niż rzeczywistych faktów. Na przykład jeszcze 20 lat temu to nawet kardiolodzy mówili, że można jeść jedno jajko w tygodniowo. Teraz mówią, że można jeść po 3 dziennie i to w ogóle nie szkodzi. Więc skąd się ta wiedza zmieniła? No ale do tego spróbujemy dojść w trakcie tej audycji. Zanim właśnie zaczniemy mówić dość głęboko na temat tego, co się dzieje, może chciałbym, żeby pani docent przypomniała naszym słuchaczom, czym jest w ogóle ów cholesterol, do czego jest nam potrzebny, no i gdzie jest wytwarzany w naszym organizmie.
Szanowni państwo, oczywiście cholesterol jest niezbędny do funkcjonowania naszego organizmu, dlatego że to jest oczywiście jedna z frakcji lipidowych. Lipidy są niezbędne. Cholesterol jest składnikiem błon komórkowych. Poza tym jest prekursorem wielu istotnych substancji w naszym organizmie, na przykład hormonów płciowych, hormonów sterydowych, witaminy D czy też kwasów żółciowych. Także sam cholesterol jest niezbędny do funkcjonowania, ale
i pamiętajmy... bez niego na pewno byśmy nie dali
tak
rady
jest,
żyć.
Ale pamiętajmy, że mamy ten endogenny nasz własny cholesterol, który jest głównie syntetyzowany w wątrobie, ale pamiętajmy też, że dostarczamy olbrzymią ilość tego cholesterolu w zależności od diety, którą spożywamy. Tak? Dostarczamy go bardzo dużo dziennie, nawet od 300 do 500 mg dziennie i tu musimy się zastanowić, czy rzeczywiście ten dowóz cholesterolu jest niezbędny. I tu musimy rozstrzygnąć ten temat. Oczywiście mamy różne frakcje cholesterolu, mamy te frakcje ochronne i mamy te frakcje tak zwanego złego cholesterolu, LDL cholesterolu, który jest odpowiedzialny za powstawanie blaszek miażdżycowych w naszych naczyniach krwionośnych.
Cholesterol powstaje w wątrobie, to poprzez... woreczek żółciowy, tak trochę można powiedzieć, tak?
Cholesterol jest syntetyzowany w wątrobie, a wydalany głównie z żółcią, prawda? Jako już zużyty składnik. Także to, co jest konieczne, zostaje w naszym organizmie, wykorzystywane do syntezy szeregu substancji i błon komórkowych, natomiast cały pozostały nadmiar jest usuwany głównie z żółcią.
No, ale też i w skórze.
Tak.
No
tak.
Właśnie, a jak to się dzieje?
Cholesterol może odkładać się w skórze i proszę państwa, to co czasami widzimy, kiedyś to było takie medyczne określenie Strassendiagnose, diagnoza uliczna, kiedy lekarz spojrzał w oczy pacjenta i stwierdzał, jak słynny nasz pan profesor Religa spojrzał w oczy dyrektora jednej z kopalni śląskich i stwierdził, o, wysoki cholesterol, pan długo nie pożyje. I to są właśnie, proszę państwa, te kępki żółte, czy też żółtaki ścięgien, czy tak zwany starczy rąbek rogówki, to jest odkładanie się nadmiaru cholesterolu.
A poza wątrobą i skórą, gdzie jeszcze?
Generalnie cholesterol, proszę państwa, może być syntetyzowany w każdej komórce naszego organizmu i to, co jest niezbędne, jest oczywiście wykorzystywane.
No tak, ale tu wspomniała pani, że jest ten endogenny i egzogenny, więc jeżeli weźmiemy pod uwagę ten cholesterol, który sami wytwarzamy, to się okazuje, że tego więcej jest niż tego, który dostarczamy. Tak przynajmniej przeczytałem. Nie wiem, czy to prawda.
Tak, i dlatego też musimy o tym pamiętać, że niekoniecznie te ilości, które spożywamy na co dzień, służą naszemu zdrowiu. Zazwyczaj niestety, biorąc pod uwagę specyfikę polskiej diety, nie służą naszemu zdrowiu. Są to ilości nadmierne, które są niepotrzebne, nie są wykorzystywane do funkcji fizjologicznych organizmu i wtedy niestety odkładają się. I ten nadmiar tego złego LDL, cholesterolu, niestety powoduje powstawanie blaszek miażdżycowych, nawet już u młodych osób.
A jakie czynniki mają największy wpływ na prawidłowe lub nieprawidłowe stężenie w zależności od wieku? Bo gdzieś tam też znalazłem, że powyżej 60 lat to już prawie 80% ma jakieś problemy z cholesterolem.
Proszę Państwa, oczywiście jak zwykle w większości chorób naszych cywilizacyjnych mamy tak zwane czynniki środowiskowe i czynniki genetyczne. Oczywiście czynniki genetyczne są niezwykle ważne w odkładaniu nadmiaru cholesterolu, czyli w chorobie, którą nazywamy hipercholesterolemią. Ale pamiętajmy, że to najczęściej są te czynniki wielogenowe, na które my nie mamy wpływu. Natomiast oczywiście najbardziej istotne są czynniki środowiskowe, na które mamy olbrzymi wpływ. I szereg tych czynników środowiskowych możemy na nie wpływać. Tak. I tutaj tym bardzo istotnym czynnikiem, niewątpliwie mającym wpływ na poziom cholesterolu, będzie dieta, czyli to, co jemy na co dzień, ale też nasze zachowania albo prozdrowotne, albo niestety niezdrowe zachowania na co dzień. Olbrzymią rolę w tej równowadze, można powiedzieć, tych frakcji cholesterolu złego i dobrego, odgrywa aktywność fizyczna. Oprócz diety i o tej aktywności też musimy pamiętać.
No, z reguły jest tak, że jak przynajmniej do tej pory tak było, nie wiem jak teraz jest, że jak się badało poziom cholesterolu, to był to jeden wynik i jak jest no, do 200, to jeszcze da się wytrzymać. Powyżej 200 już jest niedobrze, a jak 300, to już jest koniec świata. Trzeba iść do kardiologa i leczyć najlepiej lekami nowoczesnymi. A w zasadzie to w różnych krajach są różne normy tego cholesterolu całkowitego. Niemcy mają 250, Amerykanie nawet do 300, my mamy 190, do niedawno było 220. W latach 70. u nas też było chyba 220 do 280 miligramów
na decylitr.
Tak właśnie.
Proszę Państwa, tutaj pan redaktor poruszył bardzo, bardzo istotny temat i tutaj jako kardiolog z obowiązku no muszę Państwu powiedzieć, że no my kardiolodzy bardzo walczymy z tym, że pacjenci mają oznaczany tylko cholesterol całkowity. Proszę pamiętać, że mamy szereg frakcji cholesterolu i nas bardzo interesują te frakcje HDL-u, czyli tego cholesterolu o wysokiej gęstości, który ma funkcję ochronną, nasze naczynia przed miażdżycą i LDL-u, czyli tej frakcji o niskiej gęstości, która właśnie jest tą tak zwaną frakcją miażdżycorodną. To właśnie ona odpowiada za gromadzenie, dowóz cholesterolu do naszych tkanek i odkładanie pod postacią blaszek miażdżycowych. Także proszę Państwa, właściwie współczesna kardiologia nie uznaje tylko oznaczania poziomu cholesterolu całkowitego. My musimy znać frakcję cholesterolu, frakcję HDL, frakcję LDL i musimy też, proszę Państwa, znać stężenie triglicerydów. Ten pełny profil lipidowy dopiero lekarzowi i pacjentowi pozwala zorientować się, czy to jest pacjent zagrożony, czy to jest pacjent z hipercholesterolemią, czy zagrożony wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.
Najprościej mówiąc to, co pani docent powiedziała, ten HDL, czyli ten dobry cholesterol, z powodu tego, że jest gęsty, to on osłania nasze naczynia, tak? To tak, żeby to przetłumaczyć na taki prosty język.
Panie redaktorze, jest to oczywiście olbrzymie uproszczenie,
no
tak? On ma wiele funkcji, ale to jest przede wszystkim ta frakcja, która odpowiada za wchłanianie zwrotne cholesterolu w wątrobie i wydalanie tego nadmiaru cholesterolu z organizmu. I też ta frakcja odpowiada, proszę Państwa, za hamowanie reakcji zapalnej w ścianach naczyń. Więc jest to ta frakcja tak zwana ochronna, tak? To jest ta frakcja dobra i chcielibyśmy, żeby nasi pacjenci mieli jak najwięcej tej frakcji HDL cholesterolu.
Ale tak bezgranicznie najwięcej, czy też jest jakaś granica?
Nie, tutaj nie mówi się o granicy górnej, mówi się o tej granicy dolnej, kiedy jest po prostu za niski i jaki powinien być powyżej tego pułapu, prawda?
Czyli ta najniższa granica to jest?
U mężczyzn to jest granica 40, jeżeli jest miligramów na decylitr, jeżeli jest poniżej, to jest już to niekorzystne, prawda, ten parametr. Natomiast u kobiet to jest ten próg 45, czyli te wartości powinny być przekroczone. Im wyższy HDL cholesterol, tym lepiej.
A dlaczego jest ta różnica u kobiet i u mężczyzn?
U kobiet. Muszę powiedzieć, panie redaktorze, że nie zgłębiałam tego tematu.
No to nie interesowała się pani, dlaczego pani ma
takie
większą?
Miałam raczej praktyczne podejście do tego aspektu, prawda? Znam te normy i mówię o tym pacjentom, jakie powinien mi zakres norm. Natomiast tu rzeczywiście pan mi zadał trudne pytanie i będę musiała się tym zainteresować.
Ale czy to może wynikać z tego, że ten cholesterol w ogóle jest potrzebny do produkcji estrogenu i...
Ogólnie tak, cholesterol właśnie. Jest wykorzystywany do produkcji też hormonów płciowych, ale nie tylko, hormonów kory nadnerczy, tak, także tutaj...
Kobiety pewnie potrzebują tego więcej, tego dobrego też więcej.
Bardzo możliwe.
No dobrze, to teraz przejdźmy do tego złego, czyli LDL. I powiedziała pani, że on jest taki rzadki, to co to znaczy?
Znaczy to są frakcje lipidowe, prawda? Tak, tak to jest określane, że ten HDL to są te lipoproteiny o wysokiej gęstości, LDL to są te lipoproteiny o niskiej gęstości. One mają po prostu zupełnie inne funkcje w organizmie, tak? I w związku z tym ten LDL głównie odpowiada za transport cholesterolu i tkankowy i to jest to zło, prawda? Że ten nadmiar cholesterolu jest wtedy odkładany w naszych naczyniach.
No dobrze, to w takim razie jaka jest ta maksymalna wartość LDL-u, czy tu też jest różnica między kobietami a mężczyznami?
Nie, tu takiej różnicy w granicach norm nie mamy. Natomiast tu też jest kolejny taki, prawda, duże niezrozumienie pomiędzy pacjentami a lekarzami, czy też specjalistami, a lekarzami rodzinnymi. Musimy pamiętać, że ta graniczna wartość LDL cholesterolu bardzo zależy od tego, czy jesteśmy zdrowi, czy już mamy jakieś obciążenia w kierunku chorób sercowo-naczyniowych. Zupełnie innej będę domagała się normy, czy będę oczekiwała normy od pacjenta, który nie ma żadnych dolegliwości sercowo-naczyniowych, nie ma obciążonego wywiadu rodzinnego w tym kierunku. U niego ta norma będzie zupełnie inna. Natomiast zupełnie inny będzie ten zakres normy dla pacjenta, który już ma nadciśnienie tętnicze, zupełnie inny dla kogoś, kto już jest po przebytym udarze mózgu czy zawale serca. I to jest kolejny aspekt, który powoduje to niezrozumienie w takiej codziennej praktyce klinicznej, kiedy pacjenci też o tym nie wiedzą, też nie są informowani i często trzymają się już normy przedstawionej na wyniku laboratoryjnym, która zupełnie nie przekłada się na normę dla danego pacjenta.
Bo tak naprawdę to istotny jest stosunek właśnie tego HDL-u do LDL-u i wtedy dopiero taki specjalista jak pani może cokolwiek powiedzieć, prawda?
Powinniśmy znać rzeczywiście te wartości, również wartości triglicerydów, które też są szczególnie ważne, szczególnie w takiej chorobie, jaką jest cukrzyca, to też, prawda, ta dyslipidemia aterogenna i ten wysoki poziom triglicerydów jest szczególnie ważny. Natomiast co jest istotne, no niestety HDL, cholesterol, no że tak powiem, mamy tutaj małe możliwości, właściwie nie mamy możliwości w farmakoterapii podniesienia poziomu HDL cholesterolu. Wiele badań toczyło się w tym kierunku, ale nie potwierdziły one skuteczności leku. Nie ma niestety takiej tabletki szczęścia, byśmy powiedzieli tutaj, i zdrowia w tym momencie. Natomiast niezwykle ważną informacją dla pacjentów jest to, że aktywność fizyczna jest tym czynnikiem, który bardzo dobrze nam podnosi stężenie HDL cholesterolu, obniża stężenie LDL cholesterolu. Natomiast z punktu widzenia lekarzy, kardiologów, naszym takim celem terapii jest walka o ten dobry poziom LDL cholesterolu.
Jeśli szacuje się, że około 20 milionów Polaków ma problemy zdrowotne właśnie z powodu podwyższonego poziomu cholesterolu, czy to oznacza, że to już są po prostu chorzy?
Nie, myślę, że tak powiedzieć nie możemy, ale świadomość tego, prawda, że mamy jakieś zaburzenia gospodarki lipidowej jest niezwykle ważna i w zasadzie myślę, że Polacy powinni pamiętać o tym, że każdy mężczyzna po 40 roku życia, dotychczas zdrowy, niechorujący, prawda, a kobieta albo w okresie menopauzy, albo po 50 roku życia powinna zbadać swój lipidogram, powinna znać te wartości osoba dana i powinniśmy wiedzieć, czy już jest zagrożenie tą hipercholesterolemią, czy nie mamy tego problemu.
A kiedy będziemy mówili, że to już jest ten problem, powiemy za chwilę. Dziś mówimy o cholesterolu, a właściwie chcemy powiedzieć, jaka to jest ta właściwa norma, którą powinniśmy mieć i którego, która frakcja jest istotna i z czego to wynika, że nam się one zmieniają i czasem nie jesteśmy w stanie opanować tego właśnie, że rośnie. A naszym gościem jest doktor habilitowany Anna Lisowska, adiunkt w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pani docent, kiedy możemy mówić o tym, że jest już hipercholesterolemia? Jaką rolę w powstawaniu tej właśnie nieprawidłowości odgrywa czynnik genetyczny?
Tak jak już wspominaliśmy z panem redaktorem przed chwilą, mamy różne normy w zależności od tego, kogo badamy. I proszę państwa, można powiedzieć tak, osoby niskiego ryzyka to są osoby zdrowe, bez dodatkowych czynników ryzyka i u nich ta norma LDL cholesterolu, powtarzam, to jest norma poniżej 115 mg na decyliter. Czyli teoretycznie możemy przyjąć, że osoba zdrowa powinna mieć taki LDL cholesterol. Natomiast im pacjent ma więcej czynników ryzyka, czy przebyte już choroby sercowo-naczyniowe, tym skokowo te wartości LDL cholesterolu powinny być coraz niższe. Ja może tylko państwu podam przykład, bo i tak państwo nie jesteście chyba w stanie zapamiętać tych wszystkich norm. To jest rola nasza, lekarzy, żeby państwa o tym informować. Natomiast myślę, że ciekawe jest to, że pacjent już po przebytym zawale, czy udarze mózgu, czy pacjent, który ma już zdiagnozowane blaszki miażdżycowe, na przykład w tętnicach szyjnych, czy w tętnicach kończyn dolnych, to już jest pacjent, proszę państwa, bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego i u niego to stężenie LDL cholesterolu powinno być niskie, poniżej 55 mg na decylitr. I do tego my, kardiolodzy, uparcie dążymy.
No ale mówi się, że właśnie ci, którzy przeszli zawał, to ogólny poziom cholesterolu powinni mieć większy. Przynajmniej tak wynika z tego, co znalazłem w publikacjach i to lekarzy, którzy właśnie mówią o tym, że właśnie wtedy zbyt niski to też jest większe ryzyko powtórnego zawału. Pani też pewnie się z tym spotkała.
Panie redaktorze, powiem tak. Nie mogę się z tym zgodzić absolutnie, z takimi opiniami. Są one w żaden sposób nieuzasadnione medycznie. Proszę państwa, wiele badań pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak za niskie stężenie LDL cholesterolu. Nie wiem, czy państwo znają takie powiedzenie zdrowy jak koń. Wszyscy pewnie znamy. Proszę państwa, okazuje się, że koń ma stężenie LDL cholesterolu 26 mg na decylitr. I jest rzeczywiście najzdrowszym zwierzęciem. Także nie udowodniono, proszę państwa, żeby niskie stężenie cholesterolu nam czymś groziło. Mamy cały czas te zapasy naszego endogennego cholesterolu i tutaj nie musimy absolutnie i nie ma żadnych dowodów medycznych, że stanowi to jakiekolwiek zagrożenie. Także my zdecydowanie, kardiolodzy, stoimy na stanowisku, że im niżej, tym lepiej, szczególnie jeżeli chodzi o tą frakcję LDL cholesterolu.
No właśnie, no, jeśli chodzi o tę frakcję LDL, to rzeczywiście nie spotkałem się, żeby gdzieś tam była mowa o tym, że on powinien być jak najniższy i to jak jest za niski, to jest niedobrze. Jak za niski ogólny, to wtedy może być niedobrze, bo wtedy nie produkuje się to, co się powinno produkować. Natomiast tu chodzi o ten niuans taki, że ci, którzy przeszli zawał po przebadaniu, w momencie, kiedy mają wyższy nieco cholesterol ogólny, a nie ten LDL, to wtedy z tego, co znalazłem w publikacjach, wynika, że mają mniejsze ryzyko powtórnego zawału serca. O to mi chodzi.
Panie redaktorze, no, być może to są jakieś publikacje popularno-naukowe. Tak jak mówię, no, kardiolodzy w ogóle praktycznie zwracamy w chwili obecnej uwagi na stężenie cholesterolu całkowitego, szczególnie u osób już z chorobami sercowo-naczyniowymi. Walczymy o ten niski LDL i nas bardzo smuci, jak pacjent po zawale ma wysoki cholesterol. Bo my wiemy, że dalej następuje progresja tej miażdżycy, dalej narastają te blaszki miażdżycowe i my wiemy ponad wszelką wątpliwość, że ten pacjent za parę lat będzie miał kolejny zawał, albo kolejny udar mózgu, albo kolejne zaostrzenie choroby wieńcowej.
I to jest już przez was znane z praktyki.
Tak,
nie z tego,
tak,
co jest napisane.
Tak, tak, oczywiście.
Więc tak to różnie bywa z tymi badaniami i publikacjami, a gdybyśmy chcieli powiedzieć, to jak często występuje ta cholesterolemia rodzinna?
Sama hipercholesterolemia rodzinna, proszę Państwa, występuje stosunkowo często. Jeżeli mówimy o tej hipercholesterolemii uwarunkowanej genetycznie, to oczywiście zależy od tego, czy ona jest tak zwana heterozygotyczna, czy homozygotyczna, ale ta najczęstsza postać heterozygotyczna występuje dość często. To jest jeden przypadek na 250 średnio, tak? To oceniamy, tak ocenia statystyka. Natomiast proszę Państwa, tu szalenie ważne jest to, abyśmy pamiętali, że tutaj bardzo ważny jest wywiad rodzinny.
No właśnie. I co trzeba wiedzieć o swoich przodkach i o których?
Mówimy zawsze o krewnych tak zwanych pierwszego stopnia.
Czyli
tak?
Rodzice.
Czyli to jest nasza najbliższa rodzina, rodzice, bracia, siostry. Tak? To są ci krewni pierwszego stopnia. I tutaj, proszę Państwa, bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, czy w rodzinie już była hipercholesterolemia, czy w rodzinie były przebyte zawały, udary mózgu, a szczególnie istotnym aspektem w przypadku rodzinnej hipercholesterolemii jest tak zwane przedwczesne występowanie choroby wieńcowej i miażdżycy.
Przedwczesne to
tak.
Znaczy?
I to jest właśnie bardzo istotne pytanie, bo to przedwczesne, proszę Państwa, to jest u kobiet poniżej, proszę Państwa, poniżej 60 roku życia, a u mężczyzn poniżej 55 roku życia. Jeżeli mamy takie rodziny w rodzinie, które miały tak we wczesnym wieku chorobę wieńcową lub miażdżycę o innej lokalizacji, czyli tutaj udar mózgu lub miażdżyca tętnic kończyn dolnych, to zawsze warto się zastanowić, czy ja nie jestem członkiem takiej rodziny obarczonej tą rodzinną hipercholesterolemią.
A można zrobić badania, żeby to sprawdzić?
A można zrobić badania. I takim podstawowym badaniem jest wtedy po prostu dokładne badanie lekarskie, które też nam pokaże pewne cechy charakterystyczne, ale też, proszę Państwa, najzwyklejszy lipidogram, tak? Takie rodziny mają zazwyczaj wysokie stężenie LDL cholesterolu w podstawowym lipidogramie. Wysokie wartości. I wtedy już lekarz może przypuszczać, że to jest ten pacjent z rodzinną hipercholesterolemią.
Czyli z tego, co pani docent mówi, to najlepiej by było, gdyby rodzice, mając świadomość, że w przeszłości, a kiedyś dawno temu, to nawet nikt nie wiedział, z czego się biorą niektóre rzeczy, takie jak zawały na przykład, ale epizody takie były, jeśli pamiętają, to dobrze by było, żeby przekazali swoim dzieciom, że no, w naszej rodzinie były takie przypadki. Dobrze by było, żebyś uważała lub uważał na to, co będziesz robić, co będziesz jeść, bo być może mamy właśnie takie genetyczne obciążenie. Czy to nie jest dobra droga?
Bardzo, bardzo słuszny wniosek i komentarz. Natomiast proszę pamiętać, że to nie zawsze jest wystarczające, tak? Bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy zwracali od najmłodszych lat, proszę Państwa, na to uwagę.
No zawsze
tak?
Się
czyli
mówi,
my jako rodzice
cholesterol
dzieci...
to jest dla tych starszych tylko.
Niestety nie. W przypadku rodzinnej hipercholesterolemii od najmłodszych lat musimy dzieciom mówić o właściwej prewencji, o właściwej diecie, o właściwych zachowaniach prozdrowotnych, ale też pamiętajmy, że od najmłodszych lat, jeżeli tak szczególnie jest obciążony wywiad rodzinny, powinniśmy już u dziecka kilkuletniego sprawdzić stężenie LDL cholesterolu i wykonać ten lipidogram, proszę Państwa. Jeżeli takie dziecko ma wysokie stężenie LDL cholesterolu i nie będzie właściwych zachowań prozdrowotnych, nie będzie też we właściwym momencie wdrożone leczenie, niestety ten młody człowiek w wieku 20-30 lat będzie po zawale serca.
I to można przewidzieć.
Tak jest.
No niestety, to jest niedobra wiadomość. No ale lepiej mieć świadomość tego, że coś takiego grozi.
Zdecydowanie,
bo można,
tak.
Co powiemy za chwilę pewnie, bo można opanować właśnie ten poziom cholesterolu, zwłaszcza tego LDL, który jest nam najbardziej zagrażający. Ale oprócz tego rodzinnego, to są inne też rodzaje hipercholesterolemii. Nierodzinnej.
Proszę Państwa, no przede wszystkim mamy tą najprostszą hipercholesterolemię, tak, z którą spotykamy się najczęściej my lekarze. Mamy też, warto pamiętać, tak zwaną dyslipidemię mieszaną, kiedy nie tylko jest zaburzone stężenie LDL cholesterolu, ale mamy przede wszystkim w tej dyslipidemii mieszanej wysokie stężenie triglicerydów i niskie stężenie HDL cholesterolu, czyli tego ochronnego cholesterolu, prawda? Także to jest też bardzo ważny aspekt. Często mamy do czynienia z tego typu mieszanymi zaburzeniami gospodarki lipidowej u chorych z cukrzycą, ale nie tylko, proszę Państwa, u chorych z tak zwanym zespołem metabolicznym, czyli ci młodzi, otyli, palący papierosy, nieuprawiający sportów. To jest typowy chory z nadciśnieniem tętniczym, typowy chory z zespołem metabolicznym, który właściwie bez robienia lipidogramu my już wiemy, że on ma dyslipidemię.
No dobrze, ale są też tacy, którzy uprawiają ciężary, dźwigają, budują masę mięśniową, są potężni. No wydawałoby się, to jest oka zdrowia, a oni też mają takie problemy z cholesterolem. Skąd to się bierze?
No niestety to są te uwarunkowania często genetyczne, tak? I tutaj, proszę Państwa, no, mówi się o tak zwanym dziedziczeniu wielogenowym, w związku z tym ani badania genetyczne tu nie są celowe, prawda? Ani nie jesteśmy w stanie przewidzieć wystąpienia takiej hiperlipidemii u pozornie zdrowego człowieka. Dlatego też jeszcze raz badania, kontrola lipidogramu i zwracanie uwagi na wszystkie możliwe czynniki ryzyka.
No i obserwowanie siebie, a na co zwracać uwagę trzeba, powiemy za chwilę. W tym programie szukamy sposobu, jak panować nad właściwym poziomem cholesterolu, a zwłaszcza tego, który oznaczany jest jako LDL, czyli tego złego cholesterolu, bo jak się okazuje, to ten główny, taki ogólny, to najmniejsze ma znaczenie, najważniejsze jest właśnie ten zły cholesterol. Chodzi o to, żeby on nie był wyższy niż 115
mg
na decylitr
tak
u osób zdrowych. W związku z tym, jeśli ktoś ma właśnie problemy z cholesterolem, to najprawdopodobniej jego organizm wysyła pewne sygnały. No i naszym gościem jest pani docent habilitowany Anna Lisowska, adiunkt w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. I pytanie do pani jest takie. To kiedy można, czy po czym można poznać, że już mamy jakieś na razie niewielkie problemy z cholesterolem? Nie mówię o tym, że już mamy te żółte cętki w oku na przykład, czy mamy tę obwódkę na oku, bo to już jest większy problem.
To już byłby bardzo zaawansowany etap choroby. Proszę Państwa, no cóż, hipercholesterolemia nie boli sama w sobie, prawda? Także najważniejszym aspektem jest rzeczywiście w pierwszym etapie ten nasz obciążony ewentualnie wywiad rodzinny, który nam powinien coś już dać do myślenia. Natomiast proszę Państwa, no zanim zaczną się objawy choroby, to my już tą miażdżycę mamy dużo, dużo wcześniej, prawda? Dopiero już zaawansowane zmiany miażdżycowe w naczyniach powodują, że pojawiają się objawy chorób.
I jakie to są?
Proszę Państwa, no oczywiście najbardziej groźne, to co zawsze niepokoi naszych pacjentów, to choroba wieńcowa i zawał serca. Tutaj to najbardziej oczywiście typowe bóle. Bóle w klatce piersiowej pojawiające się szczególnie przy wysiłku fizycznym,
przy
wzmożonych
się
emocjach, prawda? To są te bóle dławicowe, o których my kardiolodzy często wspominamy. Ale proszę Państwa, nie zawsze mamy tylko chorobę wieńcową. Czasami olbrzymim zaskoczeniem pozornie zdrowego człowieka jest udar mózgu. Tak, który wystąpił nagle, do tej pory ktoś nie chorował, to też jest bardzo często wynik tego, że mamy miażdżycę w tętnicach szyjnych. Jeżeli zauważymy, że bolą nas łydki przy chodzeniu, prawda, to też jest bardzo niepokojący sygnał. Nie zawsze może oznaczać chorobę tętnic, czasami może to być zupełnie inna przyczyna, ale warto pomyśleć, czy to nie jest przyczyna miażdżycowa, czy to nie jest choroba tętnic kończyn dolnych. Także to są takie najczęstsze symptomy oczywiście tego, że już mamy zaawansowaną miażdżycę. Ale proszę Państwa, tak jak już podkreślałam, pamiętajmy o badaniach profilaktycznych. 40 u mężczyzn, 50 u kobiet powinniśmy wykonać koniecznie lipidogram. Jeżeli mamy jakiekolwiek czynniki ryzyka, wywiad rodzinny, nadciśnienie tętnicze, inne choroby, często warto wykonać ten lipidogram dużo wcześniej niż przy 40.
Jeżeli już wiemy, że mamy problem z podwyższonym poziomem cholesterolu, jeszcze nikt nie powiedział, jak dalece ten problem się rozwinął, to w którym momencie i należy już rozpocząć leczenie i na czym ono polega?
Proszę Państwa, to oczywiście zależy od tego, czy jesteśmy osobami zdrowymi, wtedy zupełnie, prawda, inne zasady, bo postępowania wtedy zaczynamy od zachowań prozdrowotnych, od profilaktyki, od zmian nawyków żywieniowych, od zwiększenia aktywności fizycznej, także tu mamy wiele mechanizmów, na które możemy wpłynąć i które zdecydowanie mogą nam obniżyć stężenie LDL cholesterolu, a podwyższyć stężenie HDL cholesterolu. Natomiast jeżeli już mamy do czynienia z pacjentami, tak, chorującymi na choroby układu sercowo-naczyniowego, to proszę Państwa, tutaj no musimy wdrożyć leczenie po to, żeby hamować tą progresję miażdżycy. I tutaj pewnie pan redaktor ma na myśli leki, o których wszyscy powszechnie wiemy, my i nasi pacjenci. Mówimy tutaj o statynach, tak? Czyli lekach obniżających stężenie, przede wszystkim LDL cholesterolu, bo to jest ten nasz cel w leczeniu zaburzeń lipidowych.
No a czy konieczne są te statyny? Czy jest coś, co może je zastąpić? No statyny są odkryciem sprzed chyba 20, może 30 lat góra, tak, no, jak z tego, co się orientuję, bo wcześniej tak modne nie były, teraz są bardzo modne.
Panie redaktorze, mamy doskonałe badania kliniczne, tak, które pozwalają nam stwierdzić, że statyny to nie tylko bezwzględne obniżenie stężenia LDL cholesterolu, ale to przede wszystkim przedłużenie życia u naszych pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi i redukcja kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych, tak? Także te statyny u osób, tak jak podkreślam, już z chorobą układu sercowo-naczyniowego bądź z dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym wydają się konieczne w terapii. Natomiast jeżeli mamy oczywiście tych pacjentów niskiego ryzyka sercowo-naczyniowego, bądź jeszcze umiarkowanego ryzyka sercowo-naczyniowego, tak jak mówiłam, zaczynamy zawsze od działań prozdrowotnych, prewencyjnych, zmian nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej, rzucenia palenia, ograniczenia spożycia alkoholu. Mamy też pewne suplementy diety, które mogą, prawda, wspierać pacjenta w tych działaniach. Natomiast jeżeli już mamy osoby wysokiego bądź bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, to proszę Państwa, statyny są lekami pierwszego rzutu. I to nie tylko dlatego, że obniżają LDL cholesterol, ale hamują progresję miażdżycy ponad wszelką wątpliwość i chronią nas przed tymi wszystkimi niekorzystnymi zdarzeniami sercowo-naczyniowymi.
A ostatnio, kiedy przyszedł COVID, okazuje się, że nawet mają wpływ na przebieg COVID-u, jeśli ktoś zażywa te statyny. Tak też gdzieś wyczytałem.
To są jeszcze bardzo świeże badania. Wszystko, co dotyczy COVID-u, to są, prawda, badania właściwie ostatniego roku. Także tu szereg mamy różnych doniesień o korzystnym bądź niekorzystnym wpływie różnych leków w etapie infekcji COVID.
Pamiętam nawet w tym studiu kiedyś profesor Włodzimierz Musiał powiedział, że lampka wina, nawet dwie, to wcale
plus
nie zaszkadza.
Plus statyna.
Tak moglibyśmy, a to się ze sobą nie gryzie?
Moglibyśmy rymować. Proszę Państwa, rzeczywiście jest wiele, wiele też prac mówiących o tym, że lampka czerwonego wina, czerwonego podkreślam, bo tego dotyczą badania naukowe, ma swoje korzystne działanie. Natomiast ja tutaj mówię raczej o ograniczeniu ilości alkoholu, czystego etanolu, też, prawda, w tych zachowaniach naszych prozdrowotnych.
No to jeżeli już wiemy mniej więcej, jak to wygląda, no to teraz spróbujmy zapytać o taki najnowszy lek Inclisiran, który no jest takim, można powiedzieć, najdroższym Mercedesem, jeśli przełożyć to na język męski i zainteresowania. Koszt tego leku jest po prostu niebotyczny. Mogłaby pani trochę przybliżyć, co to jest w ogóle?
Tutaj pan redaktor uchylił rąbka takiej zupełnie nowości pojawiającej się w aspekcie leczenia hipercholesterolemii. Rzeczywiście taki lek został już zarejestrowany i jest dostępny w Europie i w Polsce o nazwie Inclisiran. To jest, proszę Państwa, fragment krótki RNA, który blokuje pewne etapy syntezy LDL cholesterolu i w ten sposób obniża stężenie LDL cholesterolu. Wstępne badania kliniczne, które jeszcze oczywiście się toczą, ich ostateczne wyniki poznamy w 2023 i 2024 roku, ale już wiemy, że ten lek jest bardzo skuteczny, obniża stężenie LDL cholesterolu o około 50% i niewątpliwie będzie to lek doskonały w terapii, jest to lek doskonały w terapii hipercholesterolemii, tylko niestety jest już zarejestrowany do takiego leczenia. Jest olbrzymia tutaj bariera cenowa, pan redaktor wspomniał. Niestety te nowoczesne leki są niebotycznie drogie, ponieważ to są już najnowsze osiągnięcia technik genetycznych i molekularnych wykorzystywane do syntezy tych substancji. W związku z tym tutaj pan redaktor tylko powiedział drogie, ale ja powiem państwu, że cena jest ponad 3000 euro, czyli ponad 14 tysięcy złotych za jedną dawkę tego leku, ale ten lek możemy stosować raz na pół roku. Także to już do państwa oceny, czy to jest lek w jakikolwiek sposób dostępny.
No a czy jest jakaś alternatywa, no może nie aż tak doskonała, ale podobna przynajmniej, u nas dostępna?
Tak, proszę państwa, mamy też doskonałe leki, to jest grupa przeciwciał monoklonalnych, bardzo nowoczesne leczenie, bardzo skuteczne do terapii, do stosowania podskórnego, w leczeniu szczególnie oczywiście zarezerwowane tutaj tej ciężkiej hipercholesterolemii rodzinnej, tych wysokich poziomów LDL cholesterolu. I całe szczęście, proszę państwa, że powstał już program terapeutyczny w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, kiedy te leki, jeżeli są wskazane, są dostępne nieodpłatnie naszym pacjentom z ciężką rodzinną hipercholesterolemią. Niestety w Białymstoku nie mamy takiego ośrodka leczenia w sposób refundowany tej rodzinnej hipercholesterolemii. Z tego, co mi wiadomo, najbliższy jest w Warszawie, ale mamy możliwości kierowania tam pacjentów, także jeżeli będziemy mieli takiego pacjenta z ciężką rodzinną hipercholesterolemią, niewątpliwie mamy już jak go leczyć.
Czyli robimy wszystko, żeby nie dojść do tej właśnie hipercholesterolemii, a co jeść i czego unikać, już częściowo pani docent powiedziała, ale więcej pani powiedziała o tym, czego nie używać, a co używać w takim razie, żeby zapobiec.
Ja myślę, proszę państwa, bardzo mnie to cieszy, że już bardzo dużo wiemy o diecie, zdrowej diecie, bardzo wiele się o tym mówi i wiemy doskonale, proszę państwa, że głównym celem tej naszej drabiny pokarmowej, no niestety warzywa, owoce, ryby, chudziutkie mięso spożywane nie za często, tak, dużo kasz, pieczywo też jest korzystne z punktu widzenia tej diety ubogo-cholesterolowej. Natomiast jak najmniej czerwonego mięsa, tłustego mięsa, podrobów, kiełbas, wyrobów cukierniczych gotowych. One, proszę pamiętać, że to nie tylko jest cukier, ale przede wszystkim te kwasy trans, kwasy tłuszczowe trans, które w niektórych krajach Unii Europejskiej są już w ogóle wycofane z produkcji i nie jest możliwe stosowanie ich w przemyśle spożywczym, na przykład w Danii. Być może to też jest taki jakiś aspekt do rozważenia na przyszłość w naszym kraju.
To dobrze mieć tego świadomość. Moim i państwa gościem była doktor habilitowany nauk medycznych Anna Lisowska, adiunkt w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo pani dziękuję za przybycie do
studia. Bardzo dziękuję za niezwykle ciekawy temat.